Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na naszym panelu. Przypomnę tylko, że temat naszego panelu: znaczenie partnerstwa w tworzeniu nowoczesnego systemu rozproszonego, klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Witam Państwa, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że za chwileczkę do nas dołączy także pan prezydent, miło mi. Andrzej Maciejewski, witam. Zapraszam pana. Poślizg organizacyjny troszeczkę nam tutaj mały chaos prowadził, ale liczę, że w ciągu najbliższych minut wszystko się ureguluje. Witam naszych panelistów. Postaramy się, aby nasz panel był dynamiczny, sprawnie przeprowadzony, a jednocześnie z ciekawą formułą. Proszę Państwa, ja będę prosił o wszystkich uczestników o taką małą autoprezentację, bo to zawsze jest lepsze. Rozpoczniemy od pana od końca. Minuta czasu, mała autoprezentacja, mikrofony są do dyspozycji. Proszę bardzo.
Maciej Rymer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. Mieliśmy okazję z panem prezydentem się widzieć na stole samorządowym o energetyce w listopadzie zeszłego roku, natomiast poza tym zajmuję się od energetyką w Łodzi od paru miesięcy. Temat nowy dla miast, zwłaszcza wymagający z perspektywy wzrostu kosztów i mam nadzieję, że o tym będziemy również mieli okazję porozmawiać.
Dziękuję bardzo.
Kamil Sankowski, obecnie członek zarządu Polenergia Fotowoltaika. Zajmuję się energetyką odnawialną od 8 lat. Głównie skupiamy swoje działania w oparciu o Polenergia Fotowoltaika, ta część grupy, na klientach indywidualnych i biznesowych, ale również od niedawna w samorządach. No i tutaj mam nadzieję, że będziemy mieć owocną dyskusję w zakresie tego, jak te wszystkie interesy połączyć.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Trześniewski, jestem prezesem zarządu Z-Cluster Dystrybucja. To koncesjonowana spółka, która zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, dystrybucją energii, natomiast robimy to tylko i wyłącznie w ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii. Mamy tutaj pod swoją opieką obszar całego powiatu zgorzeleckiego, no i dystrybuujemy wyłącznie energię wytworzoną ze źródeł odnawialnych, czyli jest to dystrybucja energii pomiędzy źródłami fotowoltaicznymi. W planach są również wiatraki odbiorcom końcowym na terenie naszego powiatu.
Dziękuję.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ja nazywam się Jakub Mielczarek i obecnie kieruję korporacją zrzeszającą 16 województw, Związek Województw RP. Ale myślę, że ważniejsze jest to, że naukowo akurat pisząc dysertację o rozproszonej energii zajmuję się chociażby i klastrami, i spółdzielniami, więc tutaj patrzę na mojego kolegę Maćka. Województwo łódzkie ma dzisiaj dwóch reprezentantów, bo akurat, a nawet trzech, bo jeszcze tutaj ty jesteś, Aniu, tak, to akurat taki zbieg okoliczności, przepraszam bardzo, bo akurat badam, sprawdzam i model pewien na przykładzie właśnie województwa łódzkiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Albert Gryszczuk, jestem prezesem Krajowej Izby Klastrów Energii i Energetyki Odnawialnej. Organizacja nasza reprezentuje samorząd gospodarczy, który zrzesza podmioty, które są członkami klastrów, koordynatorów klastrów oraz sympatyków klastrów energii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Anna Dylong. Obecnie pracuję w Krajowej Agencji Poszanowania Energii i zajmuję się projektami międzynarodowymi, między innymi właśnie, które dotyczą wspólnot energetycznych w Polsce i w Europie. I między innymi o wynikach czy przemyśleniach, wnioskach tego projektu chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć.
Dzień dobry Państwu. Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw inwestycji i rozwoju. Zajmuję się kwestiami właściwie szeroko rozumianego inwestycji, kwestii energetycznych, kwestii transportu i tego wszystkiego, co takie jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania bieżącego miasta i życia i wygody życia mieszkańców.
I Andrzej Maciejewski, poprowadzę panel. Jestem byłym posłem 8 kadencji, szefem Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obecnie pracuję w biznesie. Samorząd szeroko rozumiany. Fizycznie mogę powiedzieć, spotkałem się z 30% polskich samorządów w każdym województwie. I postaramy się dzisiaj tutaj porozmawiać właśnie o samorządach. I na początek, proszę Państwa, taki punkt wyjściowy. Proponuję, abyśmy spróbowali sobie zdefiniować, w którym miejscu jesteśmy. Raport NIK-u z roku 2020, lokalne bezpieczeństwo energetyczne i wnioski końcowe. Ciekawe wnioski, które warto może wziąć na początek. Skontrolowane gminy nie prowadziły analizy bilansu energetycznego. Pierwszy wniosek. Drugi. Burmistrzowie nie mieli wiedzy o strukturze zużycia energii. Trzeci wniosek. Gminy nie dysponowały decyzjami dotyczącymi bilansu energetycznego znajdującego się na ich terenie. I ogólnie spora grupa, bo około 25%, nie dysponowała danymi dotyczącymi OZE na swoim terenie. Ogólnie wnioski były druzgocące, ale jak wiemy w rok 20 to był. Potem były dwa lata COVID-u, no i luty 22. Pytanie, czy energetykę musimy od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie rozpisywać na nowo i w którym punkcie jesteśmy. Prosiłbym po prostu o to, aby każdy z Państwa uczestników postarał się jak gdyby swojej perspektywy, czy to samorządu, czy ośrodka badawczego, czy też biznesowego, odpowiedź na proste pytanie, w którym miejscu dzisiaj, tu i teraz jest Państwa biznes, Państwa instytucja, a jednocześnie samorządy. Czy coś te dwa lata nas nauczyły i w którym to kierunku idzie? Zapowiadam, że będziemy teraz tutaj to już rozwijać. Panie Prezydencie, proszę bardzo.
Ja może tak bym zaczął. To, co pan zadał pytanie, w jakim kierunku jesteśmy. Mi się wydaje, że ten czas nam uzmysłowił. Jest takie przysłowie. Jak możesz liczyć, to bodajże licz na siebie. No i to nam ta sytuacja uzmysłowiła, że mamy profesjonalnych graczy na rynku. Słyszymy o bezpieczeństwie energetycznym. Natomiast potem się okazuje, że to zaczyna w jakiś sposób strasznie drogo kosztować. I się okazuje, że jednak musimy podejmować decyzje. Nie wiem, czy do końca zawsze, czy one powinny być takie decyzje, ale jednak w kontekście to i panowie są w zakresie, nie wiem, energetyki rozproszonej, czyli budowania własnego potencjału energetycznego. Na razie odłożę kwestię jakichś problemów prawnych i różnych regulacji, które pewne rzeczy blokują. Natomiast to pokazuje, że jednak no, musi być ta pewien rodzaj samodzielności jednostki samorządu terytorialnego, żeby jednak przetrwać. Natomiast też, bo to też się z tym przekłada, co do obowiązków samorządu wiele elementów jest narzucanych. Ja przypomnę taką ustawę, bo to ma związek z tym tematem i to jest chyba też takie forum, żeby też o tym powiedzieć. Nie chciałbym, żebyście Państwo odebrali mnie, że narzekam, bo jak gdyby nie jesteśmy do tego, bo samorząd jest przyzwyczajony do tego, że ma wykonywać zadania, pracować ciężko i tak dalej. Natomiast jeżeli pojawia się ustawa o elektromobilności i jako samorząd stawiamy na rozwój tego typu transportu i rzeczywiście my dzięki temu, że mamy trolejbusy, to wskaźnik ten 30-procentowy, który będzie obowiązywał w 2030 roku, wspomniałem już teraz. No to ja czuję się zrobiony, brzydko mówiąc, takie jest słowo, no bo kurczę, mam pojazdy zeroemisyjne tak zwane, a płacę za to bardzo drogo, więc nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że taką decyzję. Oczywiście mówię z sarkazmem, bo oczywiście, że dobrze zrobiliśmy, że postawiliśmy ten transport. Natomiast więc jak gdyby jesteśmy w takim etapie, że jednak musimy budować własny potencjał wytwórczy, oczywiście zielonej energii, z tymi różnymi uwarunkowaniami, o których rozmawiamy. I oczywiście słowo może takie troszkę modne, wodór, ale to też jest wyzwanie przed nami. I my mamy takie doświadczenie w zakresie gospodarki, co też pokazuje, że można pewne rzeczy zrobić na naszej oczyszczalni, że właściwie na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy tylko jeszcze dozbroili się o akumulatory, o magazyny energii, to w zakresie energetyki jesteśmy w 100%, zapotrzebowania na energię jesteśmy w 100%, mamy tą wystarczalność. Czyli jest pewien potencjał i myślę, że daje, że to jest przed nami to wyzwanie, że trzeba budować tą energetykę rozproszoną. Mam nadzieję, że ta regulacja, która chyba od lipca wchodzi, co do wirtualnego prosumenta da taką szansę też, taki impuls do tego typu rozwoju.
Dziękuję. Pani Aniu, mam gorącą prośbę do wszystkich. Proponuję tak na to pytanko tak do 2 minut maksymalnie, żebyśmy mogli przejść, bo to jest taka rozgrzewka cały czas. Pani Aniu, proszę bardzo.
Jasne. Obecne kryzysy, czy to i COVID, i wojna, bardzo dokładnie pokazują, jak ważna jest energetyka rozproszona. No i lokalne działania, lokalne wytwarzanie. I jak pan pytał o miejsce, gdzie jesteśmy teraz, sądzę, że jesteśmy, raczej, że bardziej potrzebujemy, bo to, że jesteśmy dalej, to bym nie powiedziała, natomiast na pewno bardziej potrzebujemy i widzimy wagę zapotrzebowania na klastry energii, na spółdzielnie energetyczne i ogólne działalność lokalną, tak bym powiedziała.
Dziękuję. Pani prezesie.
Ja może powiem coś, co może źle zabrzmieć, ale kryzys energetyczny, ten, który widzimy teraz, zaczął się o wiele wcześniej. To nie jest COVID i to nie jest wojna, chociaż to są bardzo przykre dla gospodarki zdarzenia i oddziaływujące bardzo silnie na nasze otoczenie. Kryzys energetyczny nastąpił wiele lat wcześniej, w momencie, kiedy na przykład państwowe kartele energetyczne zablokowały się na transformację energetyczną. I w Polsce możemy znaleźć pewnie takie miejsce w czasie dokładnie, w którym okaże się, że mogliśmy wejść na bardzo szybką ścieżkę transformacji energetycznej, ale chroniąc pewnie uprzywilejowane grupy społeczne, postanowiliśmy to zatrzymać. I dzisiejsza sytuacja dodała impulsu i myślę, że jesteśmy w momencie, w którym musimy bardzo szeroko uruchomić wyobraźnię. Ja to bardzo często mówię. Czego brakuje w energetyce zawodowej, czego brakuje w rynku energii i wyobraźni. To jest rzecz, którą powinniśmy uruchomić i mam nadzieję, że w dalszej części dyskusji porozmawiamy o wyobraźni.
Dziękuję bardzo. No ja, proszę Państwa, jestem umiarkowanym optymistą, nawet bym powiedział, że pesymistą. Pan nakreślił pewien horyzont czasowy, wobec którego mamy się poruszać. Mówimy, proszę Państwa, o ostatnich 2-3 latach. Według mnie ostatnie 2-3 lata to jest tak naprawdę zapaść na rynku energetycznym. Przeszliśmy, można powiedzieć, suchą stopą przez kryzys zimowy, natomiast on był tylko i wyłącznie dlatego nam się to udało, ponieważ były gigantyczne subsydia rządowe na energetykę tak naprawdę konwencjonalną albo na paliwa stałe. Mówimy, proszę Państwa, o wstrzymaniu możliwości finansowania małych instalacji tych prosumenckich i jest zapaść na rynku usług firm fotowoltaicznych. No to jest taki moment, a jeżeli, proszę Państwa, się odniesiemy do pewnego rodzaju chciejstwa, to faktycznie od 2 lat przygotowujemy się do wdrażania KPO, do uruchomienia środków unijnych i tam są ogromne środki na transformacje energetyczne. Natomiast w tym momencie, na dzień dzisiejszy, żaden samorząd, podmiot prywatny, w tym te podmioty również, które są na liście beneficjentów z NCBR-u, które ostatnio dostały pieniądze ze szybkiej ścieżki, nie dostały ani złotówki i nawet nie ma takiej krótkiej perspektywy, żeby te pieniądze dostały. Więc tezę, którą ja postawię teraz, może to będzie kontrowersyjne i bardzo bym tu się chciał zmierzyć z moimi interlokutorami i z Państwem, że jesteśmy wręcz 2 lata do tyłu i dobrze to już było. Dziękuję bardzo.
No ja chciałbym tutaj zacząć podobnie jak pan prezydent. No, wydaje się, że jeżeli chce się na kogoś liczyć, to trzeba liczyć na siebie i te ostatnie 2 lata potwierdziły to bardzo dobrze. I wydaje się, że na ten moment mówimy o cenach. Bo mówią, energia jest droga albo nie jest droga, bo ktoś do niej dopłacił, w sensie my wszyscy, tak? Być może za jakiś czas będziemy się zastanawiać, skąd wziąć energię. To nie będzie już kwestia ceny, ale kwestia dostępności. Wydaje się właśnie, że napisanie tego rynku energii na nowo, czyli od drobnego, lokalnego czynnika do energetyki zawodowej, czyli dokładnie odwrotnie jak jest teraz, no bo polski system został stworzony od dużych podmiotów wytwórczych do drobnych odbiorców. Tak? I on tak jest zrobiony i nie jest to jego wada czy zaleta, po prostu cecha. Natomiast jedynym sposobem, przynajmniej tak się wydaje, na to, żeby to odwrócić i zabezpieczyć, jest właśnie próba uzupełnienia tego elementu końcowego, tej ostatniej mili, gdzie my na poziomie lokalnym zabezpieczymy swoje własne potrzeby. Wydaje się, że to jest po pierwsze do wykonania, natomiast jest to zadanie, które cały czas jest przed nami.
Takim słowem, którym też jako grupa reprezentujemy, działając na wielu rynkach, rozwijając wiele technologii jednocześnie, to znana wszystkim dobrze dywersyfikacja, Tutaj dywersyfikacja w zakresie źródeł wytwarzania, form transportu tej energii jest jak najbardziej potrzebna do tego, żeby w dalszy sposób kreować polski rynek energetyczny, przynajmniej w naszej opinii. I tutaj wszelkiego rodzaju formy administracyjne, ułatwianie tak naprawdę dostępu do budowania nowych źródeł wytwórczych, no przede wszystkim tych źródeł odnawialnych, no pomogłyby bardzo skrócić tą perspektywę, tak? Jeśli mieliśmy bardzo dobre regulacje sprzyjające prosumentom, wspomnianym wcześniej, no to mieliśmy bardzo gigantyczne wzrosty w zakresie polskiej przedsiębiorczości, budowania swoich instalacji na dachach i kreowania trochę tak naprawdę od zera tej energetyki prosumenckiej w Polsce. Na przestrzeni kilku lat zapewne powstało ponad 1 200 000 instalacji fotowoltaicznych w formule prosumenckiej. Na tą chwilę ten spadek nowych mocy przyłączanych jest gigantyczny. Na pewno to też spowodowało duże spowolnienie całej branży właśnie instalatorskiej w zakresie tego typu urządzeń. A przecież mamy przed sobą kolejne wyzwania, elektromobilność, i to nie tylko w systemie samorządowym, ale również w ogóle w poruszaniu się i przejściu na samochody elektryczne. Mamy elektryfikację źródeł ogrzewania, czyli wymianę kopciuchów na pompy ciepła, bo nie wszędzie mamy te źródła gazowe, które też są teraz od niedawna w zasadzie mierzone z różnymi ryzykami, tak? Nie mamy do końca wpływu na cenę tego nośnika, więc ułatwienie i na nowo napisanie tego prawa energetycznego w zakresie takim, żeby on rzeczywiście sprzyjał przedsiębiorcom, ułatwiał przedsiębiorcom inwestycje w odnawialne źródła energii, ułatwiał konsumentom inwestycje w odnawialne źródła energii, dofinansował w sposób znaczący magazynowanie energii, dopóki sieć energetyczna nie spełnia oczekiwań tego, żeby te instalacje mogły pracować niezależnie. No to jest na pewno krok w tym kierunku, żeby rzeczywiście zdywersyfikować polską energetykę i zapewnić jej takie naprawdę sensowne bezpieczeństwo. Dziękuję.
Pytanie brzmiało, czy po 24 lutego należy pisać energetykę od nowa w samorządach? Nie od 24 lutego, ale chwilę później, kiedy zaczęliśmy dostawać rachunki, zmienione rachunki. Skumulowane koszty dla miasta Łodzi energii i ciepła w roku 2022 to było około 150 milionów złotych. Prognoza na rok 2023 to jest 250 milionów złotych. 100 milionów złotych samorząd musi skądś wziąć, i żeby zapłacić rachunki. Nie mówi o inwestycjach, nie mówi o nowych projektach, mówi o bieżącym utrzymaniu istniejącej infrastruktury. Te środki musimy wziąć z oszczędności na innych projektach. Samorządom, myślę, że prezydent się z tym zgodzi, samorządom grozi brak zdolności do absorpcji nowych projektów unijnych, bo nie będziemy mieli środków na wkłady własne. To nie jest mrzonka, czy też zjawisko, o którym mówię po to, żeby państwa postraszyć. Ja mówię o faktach. Ja nie jestem w stanie zaczynać dzisiaj nowych projektów, bo mam za duże bariery finansowe bieżącego utrzymania majątku. Jeżeli chodzi o świadomość, która się pojawiła w zeszłym roku, tych pojęć takich jak efektywność energetyczna, czy potrzeba oszczędzania energii, ona w samorządach pojawiła się w sposób radykalny, gwałtowny. To jest nasza nie tyle chęć, co bezwzględna konieczność. Inaczej samorządy przestaną się rozwijać. Natomiast mamy ogromne bariery finansowe i też prawne, o czym była mowa dla rynku energii, ale to o tym może za chwilę w kolejnej rundzie. Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ja mam takie pytanie, bo o tym, że jest ciężko, to wszyscy wiedzą. A teraz pytanie, co powinno być zrobione, albo co trzeba zrobić i kto powinien zrobić? Czy to powinien zrobić minister, premier, samorządy? I konkretnie jakie narzędzia powinny być uruchomione? Ja proponuję taką zabawę. Otóż w tym roku mamy rok wyborczy, a jednocześnie tak naprawdę mamy 4 miesiące pracy Sejmu. Bo jak policzymy sobie, że mamy przy sobie jeszcze marzec, kwiecień, maj, czerwiec, no do lipca, przed ogłoszeniem wyborów przez pana prezydenta, to gdzieś tam 5 miesięcy zostało na aktywną pracę Sejmu. I teraz zakładamy w ramach naszej zabawy, że mają państwo taką możliwość, cudowną możliwość trzech tematów, trzech spraw, które możecie legislacyjnie załatwić. I co państwa zdaniem z pozycji samorządowej, biznesowej powinno w tym roku, jeszcze tu i teraz, w roku 2023 zostać zrobione do tu i teraz jak najszybciej, no bo jak popatrzymy sobie, mamy dzisiaj połowę marca, jeżeli ruszą tryby wyborcze, to tak naprawdę do tematów ustawowych wszyscy wrócą wiosną przyszłego roku. I takie są realia. Zatem zacznijmy od Łodzi. Proszę bardzo.
Pierwszy temat, uproszczenie użycia formuły ESCO przez samorządy i dokładniej chodzi mi o partnerstwo publiczno-prywatne. Uważam, że stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do formuły ESCO, która jako jedyna w tej chwili pozwala samorządom nie wchodzić w dług publiczny przy inwestycjach związanych z efektywnością energetyczną, to jest dla nas coś, na czym nam bardzo zależy. Drugi temat, już ujęcie krajowe. Uważam, że powinien powstać fundusz inwestycji energetycznych i powinno być to wyjęte z koncernów energetycznych. Coś na kształt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powinno powstać dla energetyki. Uważam, że koncerny energetyczne nie są zainteresowane albo też są zbyt obciążone obciążeniami historycznymi i organizacyjnymi, żeby przeprowadzić efektywne inwestycje w energetyce. O tym się cały czas mówi, ale żadnej nowej przyłączonej dużej mocy nie widziałem od lat. Trzecia rzecz, ustawa wiatrakowa powinna być zliberalizowana jeszcze bardziej, ale to jest chyba niemożliwe wobec niego ten Sejmu.
Dobrze, to wiatraki już były. To ja dołożę preferencyjne finansowanie źródeł fotowoltaicznych w modelach prosumenckich, bo przy obecnych kosztach kredytu i finansowania wielu konsumentów nie decyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznych, urządzeń do magazynowania energii właśnie z tytułu wysokich kosztów finansowych. Większe dofinansowanie do magazynów energii, które będzie trwałe, a nie będzie znikać po 2 miesiącach od ogłoszenia. Kolejną rzeczą na pewno będzie zlikwidowanie barier administracyjnych w przyłączaniu instalacji, które rzeczywiście będą dedykowane własnym potrzebom, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę, długie procedury warunków przyłączeniowych przy instalacjach większych niż 50 kW. Na tą chwilę czas developmentu to jest nawet 12 miesięcy. Spokojnie można byłoby to zrobić w 3 do mocy powiedzmy 0,5 MW. Dla przedsiębiorstw, które rzeczywiście de facto na koniec dnia 100% energii zużywają na bieżące potrzeby. 3,5. Starczy, dobrze.
Wszystko można mieć teraz, proszę.
To ja zrobię, będzie krócej, będą 2. Znaczy, nie oczekujmy, że nasi politycy czy dowolny minister rozwiąże wszystkie nasze problemy. W związku z czym ja chciałbym jako pierwszy postulat postawić to, żeby pozwolili nam to zrobić samodzielnie. Czyli w ramach chociażby piaskownicy energetycznej, lokalnej, w ramach niewielkiej lokalnej społeczności, wspólnoty energetycznej, czy to będzie spółdzielnie, czy to będzie klaster, żeby pozwolili nam wyregulować lokalny rynek energii samodzielnie. Ja nie oczekuję, że on to wymyśli. My to wymyślimy, a niech politycy nam na to pozwolą. A druga rzecz jest częścią tej pierwszej, taki tutaj z kolegami z samorządu, zwolniłbym was z wymogu prawa zamówień publicznych przy energii kupowanej w ramach klastrów energii i wspólnot energetycznych.
Dziękuję. Tutaj akurat poprzedni rozmówcy mnie zainspirowali, czyli pierwsze, odpowiadając na postulat tutaj mojego kolegi z Łodzi, Macieja. Faktycznie ta zmiana w zakresie tej magicznej ustawy H10 już pewnie nie nastąpi. Natomiast można by było tak naprawdę spróbować odblokować społeczności lokalne, które bardzo często, na które powołuje się ustawodawca i które według ustawodawcy blokują inwestycje wiatrowe, ponieważ ten model niemiecki, który funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów, wynika z dużej roli uspołecznienia klastrów energii czy tych lokalnych społeczności energetycznych i polega na zachęceniu do wciągnięciu lokalnej społeczności do rynku energii, dając im pewnego rodzaju zachęty, ale nie zachęty indywidualnym tylko osobom, bo tam mogą się różne interesy spierać, ale dla całej społeczności, której tak naprawdę, w którym zakresie oddziaływania jest dana elektrownia wiatrowa. I to już będę pomału kończył, bo tutaj widzę, że pan na mnie patrzy. Skończę na 2. Jest nawet narzędzie, które by można było to spowodować, tak? Bo ja wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę z jednym z marszałków, który mnie do tego przekonał, ponieważ kończy się fundusz sołecki po 10 latach i można by było tylko i wyłącznie w ramach funduszu sołeckiego, to akurat odwołuje się do mniejszych miejscowości, czyli gmin miejsko-wiejskich, można by było w ramach funduszu sołeckiego założyć pewne profity, które byłyby dla sołectwa dedykowane, a nie wpływały z podatku od nieruchomości dla gminy, ponieważ pieniądze nie są znaczone i wtedy jakaś część by musiała być wydatkowana na dane sołectwo. I to wtedy sołectwo w ramach swoich swoich indywidualnych kompetencji, by decydowało, na co te pieniądze w ramach elektrowni wiatrowych, która jest zlokalizowana na ich terenie, wykorzystać. I tutaj zmierzam już do początku mojej wypowiedzi i wtedy da się przekonać te lokalne społeczności do tego, żeby mimo tych ograniczeń, które wynikają teraz obecnie przyjętej ustawy, bez względu czy to jest 700, 500 czy 300 metrów, żeby ich przekonać do tego, aby te elektrownie wiatrowe mogły powstawać na ich terenie. A drugi punkt tutaj odnosząc się do pana odpowiedzi, faktycznie uspołecznienie, w tym uspołecznienie infrastruktury energetycznej, tak, oddanie proszę państwa część kompetencji samorządom, jeśli chodzi o sieci niskiego i może nawet średniego napięcia, nie krajowego, dla kompetencji samorządu. To by było pewnego rodzaju rozwiązaniem i zlikwidowaniem monopolu, który w tym momencie mamy ze strony firm dystrybucyjnych. Dziękuję bardzo.
Wyjął mi pan z ust mój pierwszy postulat. To nie szkodzi, ale to widać, że to ma sens. Ten postulat jest bardzo prosty, uwolnić ostatnią milę. Czyli uwolnić ostatnią milę, przede wszystkim zderegulować niskie i średnie napięcia. To jest nikomu niepotrzebne. Po co taryfy, regulacje i cała walka przez parę miesięcy dla prezesa URE z tym, czy na liczniku, który na koniec dnia, często koszty utrzymania licznika w taryfie G są wielokrotnie wyższe niż jeżeli policzymy koszty przygotowania taryfy dla niej, założenia licznika i całej reszty. Możemy to zrobić inaczej, czyli uwolnić ostatnią milę w skrócie. Druga rzecz, która jest bardzo istotna i konkretna, to zdecydowałbym się na wprowadzenie zakazu grup energetycznych na poziomie, żeby w jednym kapitale i w jednej grupie był wytwórca, obrotowiec i dystrybutor. To jest niedopuszczalne. My dzisiaj płacimy, myślę, bardzo wysokie marże, to o czym mówił tutaj pan, bardzo wysokie marże. Myślę, że tych 100 milionach to połowa to jest nieuzasadniona marża, która odbywa się wewnątrz pionowych struktur energetycznych. I trzecia rzecz, bardzo prosta, która uzdrowi rynek natychmiast. Wyprowadzi Skarb Państwa z rynku energii. To jest prosta rzecz. Zostajemy z krajowym systemem elektroenergetycznym. Mamy bardzo, bardzo dobrze działającą i sprawną firmę, jaką jest PSE, w pełni kontrolowaną przez państwo, zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, ale na poziomie dystrybutorów, wytwórców wyprowadzi Skarb Państwa. To będzie bardzo proste. Stworzy się rynek. Proszę państwa, rynek, wszyscy mówią rynek energii. Czy my mamy rynek energii? Czy tutaj działają zasady rynkowe? No nie działają. Tutaj działają całkiem inne mechanizmy. My musimy stworzyć rynek. Myślę, że te trzy postulaty rozwiązałyby problemy naszego rynku energii. A pierwszy postulat mówiący o uwolnieniu ostatniej mili jest to właśnie tworzenie społeczności energetycznych i nie musielibyśmy wtedy iść na kompromisy, tak jak dzisiaj robimy przy UC99 w sprawie klastrów energii, czy upust, czy pozwolą nam robić klaster na 10, 20, 100 czy 200 megawatów, nie ma znaczenia. Jeżeli jest lokalny odbiorca i możemy zbudować lokalne bezpieczeństwo energetyczne, to choćby to miało być 2 gigawaty, to my to zbudujemy. Dziękuję.
Według mnie... Po pierwsze, zniesienie sztucznych limitów dla spółdzielni energetycznych. Uważam, że to mocno ogranicza dostępność wspólnot energetycznych. Oczywiście został stworzony teraz prosument zbiorowy, czy nie, inaczej to się nazywa, dla spółdzielni wirtualny. Natomiast no, póki co to też nie istnieje, więc nie rozumiem, dlaczego funkcjonuje taki zapis w prawie odnośnie spółdzielni energetycznych, no ale właśnie pierwsza sprawa to, żeby znieść limity. Następna sprawa to ujednolicić dokumenty strategiczne w samorządach energetyczne, w sensie PGN, założenia do planu i na przykład to, co daje SECAP, czyli od porozumienia burmistrzów. Uważam, że mogłyby one być ujednolicone i byłaby większa przejrzystość i też fajnie, gdyby było wtedy jakieś, nie chcę, żadne narzucanie nie jest dobrym rozwiązaniem, ale tam na przykład jakiś wymóg bądź sugestia właśnie planowania lokalnego wytwarzania energii. I trzecia Trzecia, też uważam, że klastry energii, w klastrach energii rzeczywiście powinna, przynajmniej powinien być jedna gmina i wiem, że to jest już w poprawkach, tak. Natomiast uważam, że tutaj sam samorząd jest rzeczywiście agregatorem i ma na tyle autorytet, że daje bezpieczeństwo i zaufanie do organizacji, która się będzie tworzyć, więc to jest mój trzeci postulat. Dziękuję.
Fachowcy wypowiedzieli się co do tych ustaw energetycznych i tych zmian, więc może do tego. Ja będę bardzo monotematyczny i pewnie nudny, ale bym taką jedną ustawę chciał zrewidować. Po prostu, jeżeli chodzi o dochody jednostek samorządu terytorialnego, żeby, nie chcę używać mocnych słów, ale załóżmy, że to finansowanie samorządu, niech będzie zrealizowana zasada, to jest chyba 167 artykuł Konstytucji. Niech to będzie zrealizowane, jeżeli taka ustawa byłaby zrobiona, to jest super. I druga taka ustawa o zaufaniu do jednostki samorządu terytorialnego. Taki ogólny akt, który tu też trochę jest to, co panowie powiedzieli o kwestii liberalizacji prawa zamówień publicznych, ale też zaufanie do jednostki samorządu terytorialnego. Bo jeżeli będziemy mieć dochody i stabilne, to wydaje mi się wiele tych elementów, mimo niesprzyjających okoliczności, damy sobie radę. Jeżeli tego nie będzie, to zapomnijmy o reformowaniu i przekształcaniu naszych jednostek lokalnych. Dziękuję.
Dziękuję. No ciekawe wnioski. Proszę państwa, jak... kolega miał dwa, a ja mam jeszcze czwarty. Proszę bardzo, panie prezesie. Demokracja, proszę bardzo.
Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze bardzo istotna rzecz tutaj. Zlikwidowanie taryfy G. Przede wszystkim przeniesienie polityki socjalnej, ochrony tej słabszej części społeczeństwa związanej z bezpieczeństwem energetycznym po prostu do Ministerstwa Polityki Społecznej, no, a nie na rynku energii rozwiązujemy problem, który w ogóle tu nie powinien być. Także myślę, że likwidacja taryfy G.
Dobrze, to ja pozwolę sobie też na dwa postulaty, które bym zrobił, gdybym miał takie cudowne możliwości. Więc po pierwsze, uruchomiłbym ogólnopolski program z finansowaniem na okres obecnej perspektywy dla gmin miejskich, wiejskich, wszelkiego rodzaju wykształcenia, dokształcenia energetyka miejskiego. Dlaczego o tym mówię? Bo państwo mówicie dużo ciekawych rzeczy, tylko mam wrażenie po moich spotkaniach w samorządach w skali kraju, po różnych wizytach i tak dalej, że mamy 1% prymusów i mamy 99% samorządów błądzących w ciemności jak dzieci w mgle. To jest temat totalnie abstrakcyjny, bo zmierzamy cały czas do spółdzielni, do klastrów. I dzisiaj niestety, ale z przykrością musimy powiedzieć, że polskie samorządy nie wiedzą, co mają, ile przepalają. I to nie jest kwestia braku nawet źródeł. Mamy i na SGH ciekawe działania energetyki rozproszonej, w obszarze energetyki rozproszonej mamy ciekawe ośrodki, które mają możliwości. Dzisiaj samorządy nie mają środków na etaty i fundusze na zatrudnienie profesjonalistów. Trochę jak z informatykami. Niestety często prawdziwego informatyka ma jeden z nielicznych samorządów albo bardzo mała liczba, inne mówią o informatyku, bo ich na to nie stać. Dlatego uważam, że tu powinna powstać bardzo poważna ogólnopolska forma sfinansowania, utrzymania po to, żeby taki biznes, klastry, spółdzielnie miały realnego partnera do działania. Bo jak nie ma realnego partnera do działania, to będzie mowa tylko i wyłącznie o abstrakcji, temacie, który nie istnieje. No i drugi temat, który bym chciał zrobić, a nie został zrobiony przez 30 lat. Proszę państwa, to jest masowa termomodernizacja. Masowa termomodernizacja. Jesteśmy dziurawym państwem, bogatym, ogrzewającym Pana Boga. Nie jesteśmy ztermomodernizowani. My tu mówimy o fotowoltaice, o biogazowniach, wiatrakach. Proszę państwa, a my ciągle jesteśmy dziurawi. I to jest początek czegoś, co powinno być zrobione, a nie jest od 30 lat zrobione. To pchnęłoby i gospodarkę, i biznes. I trzeci temat, postawienie ogromnego akcentu na sieci przesyłowe. Dzisiaj obecna sytuacja w obszarze fotowoltaiki, to na pewno pan to potwierdzi. O tym rozmawiałem ostatnio z ministrem Zyską, który się zajmuje tym tematem. Niestety jesteśmy ofiarami klęski urodzaju. bo rok temu przekroczyliśmy 1 200 000 prosumentów, tylko dzisiaj pytanie, a kto to odbierze? Kto odbierze w polskich warunkach klimatycznych? No nie ma po prostu technicznych możliwości. Sieci przesyłowe nie nadążyły. Okazało się, że tutaj plany zostały wyczerpane, wykonane. Jak wiemy, KPO miało być tym elementem, kołem zamachowym, rozpędzającym się i tak dalej. Jak wiadomo, wszyscy mówimy, czekamy na środki KPO, KPO, KPO. No dobrze. A gdyby się jednak pojawiły te pieniądze z KPO, to znowu pytanie kolejne. To co państwo by się zrobili, gdyby to KPO się pojawiło i faktycznie można byłoby te pieniądze wydać? Panie prezydencie. Ale mówimy o konkretach, tak? Na gruncie Lublina.
Na gruncie Lublina na pewno kwestia elektrolizerów i wytwarzania wodoru, to na pewno patrząc, że idziemy w ten transport, więc na pewno to byśmy zainwestowali. I rzeczywiście aspekt, tak jak już nie odnoszę się do kwestii prawnych, tylko technicznych, czyli wybudowanie takiego wytwórcy energii fotowoltaicznej, czyli jak gdyby na każdym obiekcie oświatowym, każdy dach wykorzystany pod kątem budowy takiej rozproszonej elektrowni, z tego byśmy chcieli skorzystać. No i plus oczywiście, no bo też się o tym mówimy, bo to jest jak gdyby szeroko rozumiana kwestia. Oczywiście mówimy teraz o energetyce, ale jak już mówię o konkretach, no to też oczywiście kwestia przebudowy układów kanalizacji burzowych, czyli retencjonowanie wody opadowej w kontekście też i wykorzystania tego jako potencjału do wytwarzania wodoru, no bo też musimy o tym pamiętać, że coś skądś musimy ten wodór wyprodukować. Więc tak pokrótce generalnie w tym zakresie i oczywiście rozwój transportu, doprowadzenia rzeczywiście do transportu. No ja cały czas mam problem z tym zeroemisyjnym transportem, tylko takiego naprawdę, że mam zasilam autobusy w energię zieloną, czyli zbudowanie zasilania poprzez fotowoltaiczną energię i wodorowe układy zasilania tego typu układu komunikacyjnego. No i chyba tak pokrótce takich głównych elementów, to bym nawet z tych środków, bo już najwięcej nie wystarczy. To
oby wyszło.
Dziękuję. Przypominam, że 26 rok przed nami, więc no ale okej, marzyć trzeba zawsze.
Marzenia się spełniają w końcu.
Według mnie KPO, które jest projektowane dla wspólnot energetycznych, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście czekamy na to, żeby one zostały ogłoszone, czyli ta najpierw pomoc czy tam pomoc finansowa przedinwestycyjna, czyli na tworzenie dokumentacji i jakby na to, aby właśnie powstawały te klastry energii. Oczywiście nie chciałabym, żeby to też było tak na hura, bez podstaw, to musi mieć oczywiście sens, musi być to dobrze zbadane, no ale żeby było dobrze zbadane i zaprojektowane, to tutaj muszą rzeczywiście pojawić się grube analizy, które rzeczywiście kosztują i to uważam, że jest to świetne rozwiązanie i później tak jak jest kolejny etap, czyli już pomoc inwestycyjna dla najlepszych i według mnie ten element, który został zaprojektowany przez ministerstwo jest świetnym rozwiązaniem.
Panie prezesie, KPO.
Ja to w ogóle chciał, żeby nie było KPO. Z bardzo prostej przyczyny. Proszę państwa, no znowu wprowadzamy do rynku energii i do tego, co jest następny element, który taki życzeniowy, wszyscy tam liczą na to, a będziemy mieli pieniądze bokiem, to zrobimy sobie tam jakąś wspólnotę energetyczną, tu powstanie jakiś klaster, a tak naprawdę to z naszych doświadczeń izby i analiz, które prowadzimy, to rozwijają się najlepiej te wspólnoty, które pracują rynkowo. Czyli nie sięgają po żadne dotacje, nie były organizacjami, które powstały po to, żeby być następnym samorządowym wehikułem po sięganie po ekstra pieniądze, tylko po prostu stworzyły fundamenty zdrowego rynku na tyle, na ile oczywiście 12 linijek prawa energetycznego w ramach klastrów energii pozwala na to. I to jest moje zdanie, bo to jest podparte po prostu tym doświadczeniem. Także właściwie to, przepraszam, że tak żartobliwie, ale chyba do tego KPO należy podejść tylko w sposób żartobliwy. Dziękuję.
Dziękuję. Samorządowcy, widzę, mają trochę inne pytania, także tutaj może dziękuję
bardzo.
Potem.
Ja myślę, że tutaj pan nas trochę zagnał w kozi róg tym pytaniem o KPO, no bo to tak naprawdę to jest jak Yeti, prawda? Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie widział.
A rząd wydaje pieniądze.
rząd wydaje pieniądze, ale ja chciałem Państwu zadać prowokacyjne pytanie, czy ktoś z Państwa wie, na co rząd postawił w ogóle w KPO? Bo tam są dwa priorytety. Ja akurat tutaj się wymądrzam, bo brałem udział w konsultacjach z racji funkcji, którą pełnię, to w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu rząd ma obowiązek z nami, z moją korporacją konsultować wszystkie akty prawne, które dotyczą samorządu, w tym KPO. I tam są dwa priorytety, proszę Państwa. Czy ktoś z Państwa wie, jakie to są priorytety? Jedne z tych dwóch? Ty kiwasz głową, Leszku, tak?
Nie mów, Leszek, ty jesteś poza tym.
To jest kolega z korporacji, który też brał udział w konsultacjach.
Związek Gmin Wiejskich.
Tak, ja chciałem, proszę Państwa, powiedzieć jeden enigmatyczny, czyli projektowanie, produkcja i rozwój branży obiektów, statków powietrznych, w tym drony, tak, bo to chodziło o drony, czyli ktoś podpowiedział, że ta branża jest bardzo istotna i tutaj nie chcę polemizować, tak, ale to jest jeden z priorytetów. A drugi z priorytetów to jest, proszę Państwa, reforma polityki, gospodarki przestrzennej, tak, bo polityka przestrzenna to jest mniej, troszkę poniżej niż gospodarka przestrzenna. I to uważam, że jest bardzo trafny postulat, proszę Państwa. Tylko reformie, o zmianach w gospodarce przestrzennej mówimy od lat 20-25 i jest gorzej niż było, tak, prawda? Jeśli chodzi o pokrycie planami.
Ale do brzegu mówimy o spółdzielniach i klastrach.
Dobrze.
Mimo wszystko.
I teraz wracając do tego pana pytania, jeśli chodzi o warunki, w jakich się poruszamy, czyli KPO, priorytety, to ta reforma polityki przestrzennej jest bardzo istotna, jeśli chodzi o nowe jednostki wytwórcze, ponieważ jeżeli pozbędziemy się barier związanych z uzyskaniem czy decyzji środowiskowej, czy przepychanie się czasami z lokalną społecznością, będziemy mieli to ustalone na podstawie planów, to będzie o wiele łatwiej robić tę inwestycję, czego przykładem najlepsze są ostatnie wydarzenia, bodajże z Opolskiego, gdzie społeczność lokalna blokuje rozwój biogazowni w Polsce. Czyli tak mówi, schodzimy już na poziom odnawialnych źródeł energii, nie są blokowane, proszę Państwa, nowe moce wytwórcze tradycjonalne, tylko OZE. A ostatnia rzecz, to chciałem tylko Panu powiedzieć, prowadzącemu, że ten energetyk miejski, którego Pan nazwał, ja bym prosił, żeby, bo to w literaturze pojawia się ten pomysł i to jest bardzo dobry pomysł, tylko żeby go tytułować energetykiem gminnym, ponieważ możemy, tak to wykluczamy większość gmin i samorządów, gdzie ten energetyk powinien być, bez względu jak on się nie nazywa.
Zaznaczyłem, że to do wszystkich miejsc, łącznie z powiatami. Proszę bardzo.
A ja bym nie chciał, żeby byli energetycy w samorządach. Tak mówiąc zupełnie wprost.
A dlaczego?
Jeśli mają powstawać klastry energii, samorządy mają być ich członkami, ja bym zdelegował to uprawnienie po prostu na koordynatorów klastra. Po co dublować funkcję?
Ale jak nie będzie klastra, to kto utworzyć?
Nie no, będzie klaster. Przyjmijmy w tym założeniu oczywiście, że jest...
66 na 5 tysięcy gmin, tak? 66 klastrów.
No to jest to...
No, dobrze, żeby był porządek, ale mimo wszystko mamy KPO na początek.
Oczywiście, ale jest KPO. No. Jeżeli te środki z KPO miałyby się w końcu pojawić, no to i mówimy tutaj o społecznościach energetycznych lokalnych, no to nie chciałbym, żeby one były kierowane na źródła wytwarzania, ponieważ one obronią się same, zwyczajnie rynkowo. To się zwróci, te inwestycje są rentowne same z siebie. Jeśli już kierować się do społeczności energetycznych, w mojej ocenie należałoby z tych środków uzupełnić braki w infrastrukturze energetycznej. Bo mówimy o tym, że nie ma kto odebrać energii. No, kto ją odbierze? No, akurat w Zgorzelcu ja ją odbiorę, bo dystrybuuję energię z OZE. Natomiast to wymagało określonych inwestycji, które były poczynione i ten plan inwestycyjny cały czas jest. Te inwestycje też są rentowne, ale mają dużo dłuższą stopę zwrotu. Dużo dłuższy okres zwrotu i tutaj wsparcie nawet zwrotne, usprawniające cashflow mogłoby wiele zmienić. Właśnie po to, by tą energię miał kto odebrać, zarządzić nią i dostarczyć do odbiorcy końcowego, ale mówimy tutaj o rynku lokalnym, o tej ostatniej mili, którą realizuje nie duża korporacja energetyczna, tylko realizuje ją lokalny OSDN, uzupełniając właśnie te niedobory w lokalnej społeczności po stronie dystrybucji.
Proszę bardzo, pan prezes.
Znaczy ja tego nie kupuję, że na 1 200 000 instalacji powinniśmy skończyć fotowoltaicznych, bo nie ma mocy przyłączeniowych, czy tam mocy na niskich napięciach są niewystarczające, żeby przyjąć tą energię i to napięcie rośnie. Osobiście monitorujemy ponad 25 tysięcy instalacji tak w trybie bieżącym i zdarzają się oczywiście zbyt duże napięcia, ale one są, nie są aż tak powszechne, jak mogłoby się to wydawać, a wygodne jest przyjąć takie założenie, żeby hamować rozwój rynku, tym samym odpływ klientów, tak? Czyli że już tam nie damy rady, bo już tam wszystko się nam wypali, przepali i nie damy rady tego transportować, a z drugiej strony powstają nowe moce offshore'u i wszystkie będą tam skupiały się w kilku miastach, tam w Słupsku na przykład, więc wszyscy mieszkańcy Słupska odbiorą cały offshore. No nie, no jakoś będzie musiał na te południe Polski przepłynąć,
gdzie jest, KPO.
Są duże odbiorniki. Więc wracając do KPO, myślę, że modernizacja sieci przesyłowych na niskich namięciach jest potrzebna i tutaj na pewno trzeba byłoby to sfinansować, zapewnić dobre finansowanie, dobre w kontekście kosztu i przewidywalne finansowanie źródeł odnawialnych, właśnie które teraz już się będą broniły względem źródeł konwencjonalnych. No i są przykłady zachodnich krajów, wrócę do tej penetracji. Mamy około 18% powiedzmy householderów, którzy mają możliwości techniczne do montażu fotowoltaiki, to mamy taką penetrację rynku. Są kraje zachodnie, na podobnym poziomie geograficznym, które mają ponad 50% już tej penetracji rynku i dalej się rozwijają i nie stopują tych regulacji, tak jak my to zrobiliśmy, no bo inwestują w magazyny energii i te kraje nawet 100% dofinansowania do tego, żeby przy zakupie instalacji fotowoltaicznej taki magazyn powstawał, jest rozwiązaniem też de facto na odciążenie sieci. I to jest na pewno coś, co z perspektywy zakupu przez konsumenta czy przedsiębiorcę mogłoby spowodować to, że rzeczywiście tam to konsumpcja wzrośnie. No i przepis o linii bezpośredniej, ale to nie KPO, tylko to jest ten trzeci i pół punkt, który chciałem tutaj zasugerować, by bardzo pomógł.
Pan dyrektor.
KPO dla samorządów, energetyka samorządowa. Nasi mieszkańcy lubią projekty ładne, ciekawe. Natomiast opowiem o dwóch, których może nie widać na ulicach, ale są bardzo potrzebne. Wspomniał Pan o termomodernizacji. Kolejnym takim wątkiem jest oświetlenie uliczne, które w mieście kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych. Te ceny wzrosły prawie dwukrotnie. Akurat w Łodzi 3/4 tego oświetlenia jest w rękach PGE, które to PGE nie chce się modernizować, nie inwestuje we własne oświetlenie. Koszty serwisowania tego oświetlenia, tych słupów ulicznych nas kosztują już w tej chwili 17 milionów złotych. Po pierwsze uważam, że należy to oświetlenie przejąć, powinno być miejskie i to w całej Polsce. A po drugie, jeżeli bym dostał do środków z KPO, to bym wszystkie latarnie natychmiast zmienił na LED-owe, bo efektywność energetyczna jest kilkunastokrotnie lepsza. Gratuluję Warszawie, która prawie kończy ten proces. A drugi wątek, mam w Łodzi 5500 punktów poboru prądu. Chciałbym mieć chmurę i system czujników, który pozwoliłby mi tym zarządzać w sposób zautomatyzowany i zdalny. Są takie systemy. Miałem okazję oglądać kilka stolic europejskich, które mają takie systemy łącznie z zaplanowaniem na lat kilka do przodu kolejnych inwestycji w poszczególnych budynkach poprawiających efektywność energetyczną. Taki system nie jest jakoś szczególnie drogi. Kosztowałby dla Łodzi kilkadziesiąt milionów złotych, około 20 to naprawdę nie są duże pieniądze. I to bym chciał zrobić, bo poprawia to jakość zarządzania i generuje oszczędność energetyczną rzędu 15-20% już w pierwszym roku użytkowania systemu.
Proszę Państwa, mam tutaj fajny parytet, z wyjątkiem Pani Ani i mnie oczywiście. Mamy trzech przedstawicieli samorządu i trzech biznesu. Do biznesu konkret pewien, który pojawił się na spotkaniu. Otóż mam już przypadki, kiedy wójtowie mówią, słuchajcie panowie, u mnie na stole leży 200 hektarów chętnych do wzięcia na fotowoltaika, a ja mówię, nie dam nic. Nie pozwolę na las tafli, prawda, w moim terenie, jedna z gmin Dolnego Śląska i takich przypadków jest coraz więcej. Teraz pytanie do branży, do klastrów, do branży fotowoltaicznej. Jak rozmawiać? Jak ten temat załatwić z samorządami, bo to oni decydują, nie minister, nie premier. Mieszkańcy protestują. I teraz pytanie, jak państwo byście chcieli do tego podejść? I czy to jest problem, czy to jest może fanaberia pana wójta, który mówi, nie lubię fotowoltaiki, 200 hektarów na moim terenie, wystarczy to, co jest na dachu. Proszę bardzo, pan prezes.
Jak zwykle podchwytliwe pytanie i komplikujące naszą dyskusję. Przede wszystkim pewnie to jest miejsce, w którym brakuje klastra energii albo innej wspólnoty energetycznej, ponieważ...
Nie ma energetyka miejskiego, gminnego.
To, Tu akurat zgadzam się z Łukasz, tak? Ty mówiłeś o tym. Tu akurat się, bo mamy przykłady też, możemy pokazać, gdzie właśnie klastry energii na przykład i koordynator klastra przejął całe kompetencje energetyczne dla powiatu i wszystkich gmin. Bo to są specjaliści. Przecież dlaczego zmuszać tego biednego urzędnika, który i tak ma często problem ze zrozumieniem właśnie informatycznych tematów, zmuszać go jeszcze do rynku energii, którego nawet energetycy nie rozumieją.
Więc... Żeby pilnował interesów gminy.
Nie, ale, no, ale jeżeli, proszę pamiętać, że jeżeli gmina jest członkiem klastra, to jest to naturalną rzeczą, że klaster pilnuje interesów gminy. Jeżeli jest klaster dobrze zrobiony, dobrze zrobione porozumienie klastrowe, to jest to część ekosystemu gospodarczego gminy, bo to jest to zbrojne ramię dla energetyki. Ale teraz przechodząc do pytania, więc zacznę od tego, pewnie nie ma klastra, więc nikt nie prowadził działań edukacyjnych na terenie tej gminy, żeby mieszkańcy zrozumieli, jak ważne jest własne źródła energii, to, że na terenie gminy, proszę Państwa, zielona energia to przede wszystkim konkurencyjność gospodarcza, lokalna konkurencyjność gospodarcza. Jeżeli tylko pojawią się regulacje, o której walczymy my, walczy branża, walczą inne samorządy gospodarcze, mam na myśli regulacje właśnie dla społeczności energetycznej, które zrobią jedną rzecz. Dadzą przychód, dadzą zysk w tym, że mamy lokalną energetykę. No bo na koniec, tak jak tutaj pan dyrektor wcześniej mówił o latarniach i KPO, ale jeżeli by pan płacił za ten prąd, za te latarnie 1 000 000 zł rocznie, to pan by się nie patrzył w porównaniu z tymi 30 czy 400 milionami, tylko po prostu pan miał tani prąd. A do czego się sprowadza energetyka odnawialna i energetyka rozproszona? Proszę Państwa, na koniec dnia to jest tania energia. No nie ma szybszych zwrotów dzisiaj w energetyce niż fotowoltaika, niż wiatraki. Nawet jeżeli policzymy koszty bilansowania, mielibyśmy wprowadzić do tego magazyny energii, to dzisiaj są to technologie, ja widziałem w Chile działające gigawatogodziny magazynów energii stabilizującej system. Okazuje się, że oni mają tanią energię, mimo to, że zainwestowali tam miliardy dolarów. I teraz prosta rzecz, trzeba uświadomić ludziom, że no mamy pecha, tak? Mamy pecha do tych kilku osób walczących z wiatrakami, nie będę wymieniał nazwisk tych europosłanek, ale mamy pecha po prostu do tego, że w Polsce ktoś zbudował sobie kapitał polityczny na walce z wiatrakami i OZE i to się przerzuciło niestety na to społeczne odczuwanie OZE, dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie OZE, ale OZE to jest ratunek dla naszych rachunków, to jest ratunek dla miejsc pracy i to jest ratunek przede wszystkim dla lokalnej gospodarki i dlatego, żebyśmy mieli konkurencyjną gospodarkę. Po 2025 roku wyprowadzą się z Polski i z Europy, jeżeli nie będziemy mieli zielonej energii, cały przemysł się wyprowadzi. On będzie chciał metryczkę śladu węglowego. Uwaga, metryczkę transportu śladu węglowego, to jest temat sieci elektroenergetycznej. Będzie chciał metryczkę transportu towaru. My to wszystko musimy zbudować. My jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji podbramkowej i ja myślę, że jeżeli uzmysłowimy sobie, bo w Polsce najlepiej tragedię uzmysłowić, jeżeli uzmysłowimy mieszkańcom tragedię ich położenia związane z miejscami pracy i z tym, że nie będą mieli z czego żyć za 2 lata, a do tego zatrudnimy właśnie te europosłanki, co mówią wietrze, to w tym momencie rozwiążemy problem i każdy wójt i każdy mieszkaniec zgodzi się na to, żeby mieć, akurat ja widziałem setki hektarów pod panelami, uważam, że to jest najpiękniejszy widok, jaki widziałem w życiu.
Dobrze, klaster Zgorzelecki, co na to, panie Łukaszu?
Ja bym zrobił 3 rzeczy. Pierwsza z nich była już wyartykułowana przed chwilką. Po pierwsze pokazał cenę energii na fakturze sprzedażowej jednego z wytwórców energii z OZE, jakiegoś przedsiębiorstwa fotowoltaicznego. Dołożył do tego koszt dystrybucji na rynku lokalnym i pozwolił porównać z wysokością ceny na fakturze, którą dany wójt dostaje co miesiąc w związku z energią, którą kupuje. Gwarantuję, że ta różnica będzie na tyle duża, że zastanowiłby się po raz drugi. Drugi element, zabrałbym na jedne z negocjacji z inwestorami zewnętrznymi, którzy planują nowe inwestycje, żeby zobaczył, o co pytają. A pytają właśnie o to, skąd energia i jaki ma kolor. Ona ma być zielona. W związku z czym, jeśli na terenie danej gminy tej energii zielonej nie będzie, to tego inwestora tam również nie będzie. Więc jeżeli wójt chciałby, żeby ten biznes przypływał do niego, do gminy i zostawiał podatki, to musi się zastanowić. A trzeci to jest bardzo prosta rzecz. Zabrałbym go na jakąś dużą instalację fotowoltaiczną, żeby zobaczył, jak to wygląda. Bo jestem pewien, że jeżeli jest takim adwersarzem, to nigdy na takie nie był.
Dziękuję. Pan prezes Stankowski, no to chyba już branżowo będzie.
No to zazwyczaj w takich sytuacjach pada pytanie, to co musimy zrobić, żeby się pan zdecydował? Bo zazwyczaj jak ktoś się nie godzi, no to oczekuje jakiejś zachęty do tego, żeby się zgodzić, no bo to protestować jest łatwo, ale po tym jak przychodzi ta zachęta, to...
Ochrona widoków pięknych terenów, tłumaczenie, tak?
Nie, to ja rozumiem jakby tam tą stronę argumentacji z tamtej strony, natomiast ona jest zawsze w myśl zasady nie akceptuj pierwszej ceny, tak? Pewnie propozycją wypracowania takiego modelu, w którym również pan wójt czy gmina na tym zyskuje, że ta inwestycja powstaje i to można w różny sposób zorganizować, niekoniecznie przedstawiając tutaj jakby już merytorycznie, no bo zakładam, że ta osoba też jest, rozumie jakby zasady działania takich instalacji, czy wie, z czym to się wiąże, czy rozumie też, że zysk tego inwestora z tego tytułu będzie. Natomiast no, on oczekuje tego, że coś, ta gmina rzeczywiście z tego będzie jakiś konkretny benefit miała. No i to oczywiście można pójść w groźby tego, że zabraknie energii, tam, straszyć Putinem, tak, i różnymi tego typu modelami. Natomiast no, na koniec dnia no, to jest pytanie właśnie, co możemy my wspólnie zrobić, żeby rzeczywiście zaadresować też potrzeby gminy i część energii mogłaby być alokowana właśnie po preferencyjnych warunkach w ramach tej współpracy, wspólnoty. No i to byłby początek tworzenia właśnie takiego klastra, tak, czy spółdzielni energetycznej, na którym gmina już by zaczęła korzystać. No i tutaj przedstawienie tej całej strategii mogłoby przynieść taki de facto no, pożądany efekt.
Dobrze, dziękuję. Teraz przejdziemy do samorządowców. Tutaj pytanie do samorządowców. Proszę Państwa, na spotkaniu w Mikołajkach, na Europejskim Kongresie Samorządowym, ekipa z SGH przygotowała bardzo merytoryczne warsztaty o białych certyfikatach. I na sali były dwie osoby z samorządów. Białe certyfikaty. I teraz pytanie do samorządowców. A jakie są Państwa doświadczenia z białymi certyfikatami? No w końcu wydajecie miliardy, miliony złotych na termomodernizację, oświetlenie modernizowane i tak dalej, i tak dalej. Czy białe certyfikaty w Państwa przypadku istnieją, czy tam ciągle to ich nie ma?
Jeszcze nie istnieją, będą pierwsze w tym roku. Projekt termomodernizacji szkół w Łodzi, chyba 120 szkół było łącznie termomodernizowanych przez kilka lat. Dla tych obiektów jesteśmy w trakcie pozyskiwania białych certyfikatów. Ich pozyskanie wymaga audytów i weryfikacji, natomiast powinny być pierwsze w tym roku już gotowe do obrotu.
Znaczy u nas spółka nasza miejska ciepłownicza gdyby od wielu lat w tym procesie uczestniczy i jak gdyby też współpracujemy, żeby te nasze inwestycje, które są realizowane też z tych białych certyfikatów korzystać, więc nie jest tam to obcy mechanizm, po prostu go praktykujemy i stosujemy.
I pan dyrektor biura. A, proszę.
Przepraszam bardzo, ale ja ani nie jestem samorządowcem.
Wiem. Tylko pytanie, czy na gruncie no, największej korporacji samorządów województwa ten temat istnieje? Czy samorządy ten temat próbują w jakiś sposób sprzedawać swoim partnerom? No w końcu nie, państwo dysponujecie środkami na różne rzeczy w ramach RPO wcześniejszych, a teraz będą środki perspektywy nowej.
Tak, tak, to się wszystko zgadza, ale akurat jeśli chodzi o ten zasób nieruchomości, potencjału infrastrukturalnego, to jeśli chodzi o samorządy województwa, on jest wbrew pozorom bardzo niski w porównaniu do samorządów gminnych. Więc tutaj no nie chciałbym nawet zabierać czasu, bo tutaj moi przedmówcy to mają na pewno większe w tym doświadczenia. Jak będzie moment podsumowań, to ja bym jeszcze chciał zabrać głos.
Dobrze. Tak do sali, no, proszę Państwa, zachęcam, białe certyfikaty. To są pieniądze, które realnie tu i teraz samorządy mogą odzyskać, oczywiście jest warunek wcześniejsze audyty.
Quasi papier wartościowy, gdyby premia za to, że się termomodernizował budynek, którym można handlować na rynku regulowanym.
Który ma wartość i to wartość jest wartość rosnąca. Do pani Ani, innowacje. No bo teraz no, mówimy tu ciągle o branży. Innowacje, jak to wygląda z pani doświadczenia? Bo chciałbym powolutku jeszcze przejść do magazynów energii i do pewnego brzegu wzdłuż. Mam sygnały, że niektórzy będą musieli nas opuścić. Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o innowacje, chciałabym tutaj bardziej dotknąć problemu, czy może nie problemu, ale sytuacji takiej, w jaki sposób klastry energii czy wspólnoty energetyczne mogą uczestniczyć w innowacjach. Bo oczywiście mówimy o innowacjach technicznych, to tutaj moi przedmówcy na pewno mają lepsze pojęcie niż ja. Natomiast w kwestii mojego doświadczenia i pracy z samorządami w projektach unijnych, KAPE jako polska firma, która jest jednym z głównych partnerów, polskich partnerów w projektach międzynarodowych w Horyzoncie Europa i w Horyzoncie 2020, bardzo często tworzymy możliwość dla samorządów właśnie, żeby stworzyły sobie klaster energii czy spółdzielnię energetyczną, czy coś w tym stylu. I tutaj spotykamy się z bardzo dużym problemem, ponieważ samorządy nie chcą. Oczywiście duże miasta typu Warszawa, Wrocław, te miasta już w jakichś tam projektach uczestniczą, czy Kraków uczestniczą, na zasadzie są na tyle świadome wagi czy przewagi uczestniczenia w tego typu projektach i dlatego uważam, że elementem w tych innowacjach powinna być chęć uczestniczenia w projektach międzynarodowych, bo dzięki temu uczymy się tych innowacji od naszych kolegów. No bo rzeczywiście teraz ostatni projekt, będę mówiła bezpośrednio o swoim doświadczeniu z ostatniego projektu, projekt Cameres. Też zapraszam Państwa do zajrzenia właśnie do rezultatów tego projektu, bo jest bardzo ciekawy, bardzo są ciekawe. Natomiast na Zachodzie dużo bardziej się rozwijają wspólnoty energetyczne i rzeczywiście moglibyśmy czerpać garściami i to zarówno ze sposobu rozliczania się. Oczywiście wiadomo, każdy kraj ma też inną politykę fiskalną, inną politykę energetyczną, jasna sprawa. Natomiast wiele rzeczy rzeczywiście można, wiele innowacji można po prostu przełożyć jeden do jeden. I mój apel też do Państwa, do samorządowców, żeby nie bali się współpracować w projektach międzynarodowych i zachęcam Państwa do tego, ponieważ te innowacje właśnie można najłatwiej wtedy przekazywać.
Dziękuję. I tym samym przejdziemy do magazynów energii. Tutaj będzie prośba, żeby przejść taką falą. No właśnie, jak do tych tematów podejść, bo to jest taki temat dzisiaj bardzo nurtujący wszystkich. Wiemy, że mamy okresowe górki, a nie chcemy energii marnować i nie chcemy też za bardzo, no, żeby tutaj nam uciekały pieniądze. Panie prezesie.
Trzeba korzystać z energii w miejscu wytwarzania, jeżeli to jest możliwe. Trzeba oszczędzać na kosztach dystrybucyjnych i odciążyć trochę rynek mocy. I to jest, po prostu trzeba to robić. Tak bym to bardzo szybko skonkludował.
Dziękuję.
Słuszna konkluzja. Jeśli chodzi o magazynowanie, wiadomo, wszyscy wiedzą, że się da i wszyscy wiedzą, że jest za drogo. Tak? No bo jakby tak skracając to do dwóch aspektów. Jeśli chodzi o to, że jest za drogo, no to się będzie zmieniać. No jak każdy proces technologiczny, jeśli mówimy o innowacjach, no to te koszty będą maleć i w pewnym momencie staną się opłacalne. Natomiast w pierwszej kolejności chyba trzeba po prostu tak dywersyfikować źródła, żeby ta potrzeba magazynowania była jak najmniejsza, żeby ten profil był maksymalnie dostosowany do potrzeb.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan dyrektor.
No ja pewien truizm tutaj chciałem przypomnieć. Najtańsza energia jest ta niewykorzystana i proszę państwa, nie mówiliśmy w ogóle o gospodarce obiegu zamkniętego, tak? To jest tak... Tak, ale tutaj podczas naszej rozmowy, tak, bo ja akurat nie miałem przyjemności być wcześniej na panelu dotyczącym GOS. No myślę, że to jest model, który moglibyśmy spróbować wykorzystywać w zakresie rozwoju biogazowni, tak, bo przecież tych biogazowni mamy ile, słuchajcie?
Tam 300. 300. Biogazowni mamy 300 w skali kraju.
To ja się...
To są informacje z panelu wcześniejszego.
Ja się zatrzymałem, słuchajcie, na poprzednim roku, koniec 2021, tam było 128 w rejestru KOWR-u. 114? Słyszę? Aha, no to może tutaj jest kwestia nomenklatury. Mniejsza... Tak, no to... Słuchajcie, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo to nie spierajmy się o liczby, tak? Czy to będzie 114, czy tak jak pan powiedział... Ile?
Ja mówiłem 300, informacja z panelu była. No.
No to w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów to naprawdę mamy jeszcze wiele do zrobienia. Jakieś jedno ze środowisk politycznych mówiło o biogazowni W każdej gminie chyba, tak? Mówimy o tych wiejskich. Tak. No proszę Państwa, no to jest doskonały magazyn energii, więc jeżeli to ubierzemy w model GOS, to jesteśmy w stanie wykorzystać taką funkcjonalność i naszych lokalnych zasobów, o których Pan mówił, że najlepsza jest ta energia tutaj z lokalnych zasobów, gdzieś się zaoszczędza na przesyle i na substracie i jeszcze wytwarzać nowe źródła OZE. Dziękuję.
Z tego, co mowa była, to chyba Francja lub Niemcy to są 12 tysięcy biogazowni.
Codziennie 3. We Francji codziennie otwierane są w tej chwili 3 biometanownie. Dzień w dzień. Biometanownie. Proszę Państwa, magazyny energii to jest naturalna ewolucja technologiczna w rynku energii i to jest rzecz, która jest dzisiaj już technologicznie dostępna. Trwają prace, dzisiaj przypominam, ja miałem przyjemność uczestniczyć, nie powiem w jakim gronie, żeby nie zidentyfikować tego profesora, który 3 miesiące temu wstał w bardzo ważnej instytucji na bardzo ważnym spotkaniu i powiedział, co wy tutaj, zaznaczam, że górniczy profesor, co wy tutaj gadacie o jakichś magazynach energii, przecież to jest raczkująca technologia, gdzie, jakie magazyny, ten ołów, ta siarka. No delikatnie został sprowadzony na ziemię, że tam przy stoliku stoją, siedzą panowie z dużej polskiej firmy energetycznej, która właśnie ogłosiła przetarg na inwestycje warto kilka miliardów w magazyny energii, więc magazyny energii stają się faktem, są coraz tańsze, ale jak zwykle legislacja nie nadążyła za technologią. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dlaczego w Polsce nie budujemy magazynów energii? Dlatego, że to jest najdroższa forma, najdroższa energia, jaka może zaistnieć, to jest z magazynu energii dzisiaj. Bo po pierwsze, magazyn nie wytwarza energii, on jest tylko elementem usługi sieciowej. Tak jak gniazdko, transformator czy ta lampa, która tutaj świeci, on nie wytwarza energii. W naszej niestety legislacji jest traktowany nadal jakby był źródłem energii i dopóki to się nie zmieni, nad tym trwają prace. Tam było, przypominam, że spadły bardzo ważne legislacje w czasie prac Sejmu w ubiegłym roku. Niewiele brakowało, a mielibyśmy te rozwiązania. Po prostu to jest następny element, który przeraża część rynku, część ludzi pracujących w rynku energii, ponieważ no, następna rzecz, którą trzeba sterować, z której trzeba pobierać dane, a my niestety nie mamy takiego nadal systemu elektroenergetycznego, który potrafi pobrać te dane, obrobić i wyrzucić w czytelnej formie po to, żeby stworzyć właśnie ten mechanizm, o którym przez chwilę pan dyrektor powiedział, czyli najtańsza energia to jest ta, której nie zużyliśmy. No i tyle.
A ja mam spojrzenie na magazyny troszeczkę z innej strony. Myślę o firmach, które mają te magazyny instalować w domach, bo oczywiście wielu Kowalskich już jest za pan brat zieloną energią i chcieliby mieć kolejny element swojego wewnętrznego systemu energetycznego. I tutaj problem polega na tym, że bardzo wielu przedsiębiorców, którzy uważają, że magazyn energii to będzie następny produkt ciekawy do sprzedawania, po prostu nie wiedzą, jak to robić, nie wiedzą, jak to montować, nie wiedzą tak naprawdę, jak dobrać i później jak eksploatować ten produkt. Dlatego też uważam, że bardzo ważna jest no, znowu edukacja oczywiście w tym obszarze.
Co do magazynu, rzeczywiście my akurat pracowaliśmy nad takim projektem wykorzystania sieci trakcyjnej trolejbusowej do przesyłania energii i potem budowania magazynu, bo czasami jest nadwyżka energii, której wytwarza z hamowania trolejbus to przesłania. Natomiast chyba wtedy nie było jeszcze tego konkursu, szybka ścieżka w NCBR-ze i no niestety nasz ten projekt nie uzyskał akceptacji, ale pewnie będziemy do tego jeszcze wracać projektu, bo wydaje nam się, że to jest kluczowe rozwiązanie takie dla miasta i wykorzystanie tej infrastruktury, którą już mamy, ale do zaprzęgnięcia ją też do tych innych zadań, szczególnie, że akumulatory będą i to, co robią inne firmy i no, takie dosyć ciekawe są doświadczenia francuskie, czyli akumulatory, które były w samochodach, tworzą, pakietują to i rzeczywiście takie magazyny energii są budowane, więc też myślimy o takim rozwiązaniu po pewnym czasie eksploatacji. Tak jak mówię, no mam nadzieję, że ten projekt uda nam się odpalić i pozyskać na jego dofinansowanie. A co do magazynu, to tak zachęcam, taki fajny jest artykuł o amerykańskim Fordzie F-150, to jest taki wół roboczy i
został zrobiony jako samochód elektryczny, lighting. I po prostu to jest niezłe, bo tam jest rzeczywiście jako, funkcjonuje jako taki akumulator z 8 gniazdkami, więc elektronarzędzia wszystkie można sobie podpiąć i funkcjonuje. A z drugiej strony można zasilać dom, chyba bodajże ma taką pojemność, że tam chyba 3-4 dni można zasilać cały budynek mieszkalny, więc faktycznie to zaczyna ciekawie wyglądać.
Proszę Państwa, dołożyliśmy swoją nadgodzinę tutaj już w ramach naszego panelu. Krótkie pytanka dwa. Do konkretnej osoby z panelu. Proszę bardzo. Bardzo krótkie pytanko do konkretnej osoby. Proszę bardzo.
Mam takie pytanie do panów prezesów. Mowa była o tym, żebyśmy przenieśli kompetencje samorządów do klastrów energii, jeżeli chodzi o zarządzanie energią. Pytanie jest takie, jak znaleźć odpowiedniego koordynatora tego klastra? I żeby samorząd nie musiał dokładać do w ogóle funkcjonowania tego klastra i pracy wykonanej przez koordynatora.
Po minucie.
No tak, sam za jestem w kozim rogu właśnie. Ja powiem tak, jeżeli klaster jest, tak jak powiedziałem, jeżeli klaster energii, czy społeczność energetyczna, czy jest to spółdzielnia, czy inne stowarzyszenie, tak, którego celem jest tworzenie lokalnego rynku energii, bo przypominam, że lokalny rynek energii jest wtedy, kiedy lokalnie produkujemy i lokalnie konsumujemy tą energię. Oczywiście między tymi dwoma zdarzeniami jest cały wielki problem bilansowania technicznych tematów informatycznych, edukacyjnych, społecznych, to wszystko jest pomiędzy. Ale jeżeli stworzymy warunki, które sprawią, że klastry energii, czy te społeczności energetyczne będą działały w sposób rynkowy, w fundamencie będą same potrafiły zarobić na siebie, czyli będą czyimś biznesem, czyli komuś będzie zależało, to wszystko będzie działać. Będzie pan miał wtedy najlepszego na świecie koordynatora i najlepszy na świecie dla tej społeczności energetycznej specjalistów do tego, żeby pomóc wam rozwiązać problemy energetyczne gminy czy powiatu. I proszę państwa, takie przykłady są w Polsce. Takie przykłady są w Polsce przykłady, gdzie na przykład klastry energii, nie wiem, prowadzą punkty czystego powietrza, biorą na siebie kompetencje tworzenia planów bezpieczeństwa energetycznego. To już działa, ale pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, że samorząd nie będzie dokładał do tego ani złotówki. Że nie będzie żadnej kontrybucji, tylko ta organizacja będzie potrafiła sama stworzyć mechanizmy. To jest czysto startupowe podejście. Często się pytają mnie, jak to się stało, że ja jako z inwestora startupowego stałem się właśnie w energetyce tej nowoczesnej. Stało się dlatego, że proszę Państwa, ja przyniosłem do tych organizacji klastrów energii, do społeczności energetycznej właśnie głównie sposoby zarządzania startupami, czyli małe kroki, to żeby te organizacje jak najszybciej od pierwszego dnia były bardzo silne, żeby miały warunki finansowe i kadrowe na to, żeby rozwijać się organicznie od wewnątrz i tak właśnie powinno być z klastrami. Jeszcze raz powtarzam, nie budujmy klastrów, nie budujmy społeczności energetycznych tylko po to, żeby były maszynkami do sięgania po dotacje. Dotacja jest naprawdę bardzo ryzykownym zagraniem dla nieistniejącego rynku.
Czy pan Czyśniewski coś jeszcze chciał dodać?
Jedną rzecz. Jestem pewien, że jeżeli rozejrzycie się dookoła, powiem to trochę wbrew sobie, bo nam się zdarza świadczyć taką usługę outsourcingu i pomagać na przykład uruchamiać klastry, ale jeżeli rozejrzycie się dookoła, na pewno znajdziecie firmę albo kilka firm, które znają się na rynku energii w każdym mieście. I z nimi to są naturalni partnerzy do tego, żeby współtworzyć tego koordynatora, bo tam są kompetencje, których w samorządzie zawsze będzie brakować, a koordynator lokalny, ten, któremu zależy na tym, żeby rozwijać rynek tutaj blisko swojej siedziby, będzie najprawdopodobniej bardziej skuteczny, nawet bez tej struktury, bo klaster, okej, wielka organizacja, struktura, kupa ludzi, to nie musi tak działać. Tak jak tutaj prezes Gryszczyk powiedział przed chwilką, to może być mała struktura, która będzie rosła w miarę potrzeb.
Proszę Państwa, mówimy, że będzie trzeba robić szybko, bo było fajnie. Przyszła pani Kamila, już nam pokazuje, że musimy wychodzić. Krótkie podsumowanie, dosłownie w krótkich, wyschowych słowach, po kwadrans, 15 sekund. Panie prezydencie, zamykamy temat, żeby zwolnić salę.
Myślę, że to, co powiedziałem na wstępie, kwestia tej, co panowie i państwo mówicie, kwestia energetyki tej rozproszonej klastrów, no to jest przed nami to wyzwanie, żeby jednak samorządy Bo rzeczywiście ja się zgadzam z tym, że te tematy się będą bronić, będą efektywne i te dotacje są czasami rzeczywiście pewną pułapką, również dla samorządów i też trzeba na to podchodzić bardzo ostrożnie, więc dużo lepiej jakby to był element rzeczywiście pewnej gry rynkowej i wydaje się, że te wyzwania w tym kierunku tej samodzielności i niezależności energetycznej powinny samorządy podejmować, ale tak jak miasto Lublin, to na pewno we współpracy z gminami, które są w naszym otoczeniu, bo w ramach takiego partnerstwa byłoby istotne, żeby taką współpracę realizować.
Dziękuję bardzo. Pani Ania.
Dziękuję. Podsumowanie. Według mnie edukacja, edukacja, edukacja w kwestii społeczności energetycznych i zniesienie limitów dla spółdzielni energetycznych.
Dziękuję. Pan prezes.
Ja powiem tak. Oczywiście można się znęcać nad obecnym rynkiem energii i tym, co zostaliśmy, ale proszę Państwa, ta transformacja energetyczna w stronę społeczności energetyki rozproszonej nie jest prosta, ponieważ musi pogodzić wiele interesów i wielu interesariuszy. I pamiętajmy o tym, że jeżeli myślimy o tym, że będziemy szybko budować niezależne, samobilansujące się obszary energetyczne, to z automatu będziemy podnosić koszty całej reszty systemu. I to jest jeden z powodów, dla którego nie możemy stać i tupać nogami i mówić natychmiast transformujmy energetykę, tylko spokojnie musimy przeprowadzić ten cały proces, tylko ważne jest to, żebyśmy wszyscy byli w dialogu. Wszyscy interesariusze tego rynku muszą być dopuszczeni do dialogu.
Dziękuję bardzo, pan dyrektor.
Skoro o uspołecznieniu klastrów energii tutaj już tyle państwo powiedzieliście, to ja tylko powiem, że jeśli jest tak źle, to już tylko może być lepszej, tak? I nawet jeżeli niekoniecznie możemy ufać naszej stronie rządowej, to musimy mieć świadomość tego, że mamy silne wsparcie z Komisji Europejskiej, z Brukseli, która dociśnie kolanem te decyzje, które są przed nami. Więc wbrew pozorom ja jestem umiarkowanym, ale jednak optymistą. Dziękuję.
Dziękuję, pan dyrektor.
No to ja dodam tylko, że ten proces należy zacząć tej transformacji. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga jest taka, że to na koniec dnia i tak musi się państwu zwrócić. Każdemu. I po stronie wytwórcy, i po stronie koordynatora, i po stronie samorządu, który będzie inwestował. Także to dopóki to będzie element rynkowy i budowane będzie w oparciu o takie zdroworozsądkowe zasady, no to na pewno będzie działać.
Dziękuję, pan prezes. Na koniec.
Dotarliśmy do takiego szczęśliwego momentu, że energia odnawialna jest tańsza niż energia konwencjonalna. Więc powinniśmy ten trend utrzymać i dalej inwestować w odnawialne źródła energii.
Ja na koniec, proszę Państwa, jedno możemy powiedzieć. Energetyka rozproszalna, czy się komuś podoba, czy nie podoba, jest przyszłością. I to jest jedna rzecz, od tego się nie ucieknie. Druga sprawa, i to jest ważny wniosek. Nikt sam tego nie zrobi, nie zrobi tego sam ani rząd, nie zrobi tego sam samorząd, ani biznes. Tu potrzeba drużyny i życzę tego wszystkim, abyśmy byli tą jedną drużyną, która będzie potrafiła działać w ramach energetyki rozproszonej. Ja dziękuję
Proszę
bardzo.
Państwa, jeszcze jedno hasło, które przyświeca naszej organizacji od początku tego nieszczęścia na Ukrainie. OZE budujesz, ruskich rujnujesz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim.